Dziś 101. rocznica odtworzenia polskiej marynarki wojennej. W porcie wojennym w Gdyni zostanie po raz pierwszy podniesiona bandera na patrolowcu Ślązak. ORP Ślązak to polski okręt klasy korweta patrolowa. Jednostka przekazana siłom zbrojnym 8 listopada wchodzi w skład Dywizjonu Okrętów Bojowych 3. Flotylii Okrętów. Była budowana od 2001 roku, pierwotnie jako wielozadaniowa korweta typu Gawron, której program przyjęto jeszcze w 1997 roku. Początkowo MON planowało nabycie 7 takich jednostek, później mowa była o 4, 3, aż z biegiem lat plany zostały zredukowane do 1 okrętu. W 2012 roku rząd postanowił przerwać projekt korwety, dokończyć okręt jako patrolowiec. W jakim stanie jest dziś flota polskiej marynarki wojennej? Kto powinien budować dla niej okręty i skąd wziąć na to pieniądze? I czy my tych okrętów w ogóle potrzebujemy? Między innymi do tego wrócimy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Władysław Jaszow, publicysta, Piotr Stareńczak, Portal Morski. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Na początek, dlaczego budowa Ślązaka trwała tak długo?
Ja może podaję do tej sprawy Piotr w ten sposób, Stareńczak, że nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast brakuje mi rzeczywiście podsumowania tej długiej historii budowy, ale podsumowania fachowego. Przypuszczam, że powinna się odbyć nawet jakaś konferencja w gronie fachowców. To nie musi być konferencja otwarta, bo być może mówiłoby się na niej o rzeczach, które nie powinny się do obiegu publicznego szerszego przedostawać. Być może właśnie w gronie ścisłym, w jakimś wąskim gronie specjalistów i decydentów powinno się zastanowić, co poszło nie tak, żeby po prostu unikać podobnych błędów w przyszłości. Wydaje się, że najmniejszą częścią problemu była stocznia. Natomiast problemem było niezdecydowanie inwestora, czyli państwa i marynarki wojennej. Pewne błędy popełnione przy formułowaniu kontraktów. Między innymi tam przez pewien czas mieliśmy, zdaje się, do czynienia z taką sytuacją, że nie mieliśmy jednego integratora systemów, tylko były jakieś dwa ośrodki, które albo próbowały konkurować, albo nie wiedziały, co jest w ich kompetencjach czy w zakresie obowiązków i przez to była część opóźnienia i oczywiście brak finansowania. Po prostu brak konsekwencji ze strony państwa, ze strony inwestora. Ale to są ogóły, to są stwierdzenia ogólne. Myślę, że fachowcy, specjaliści i decydenci powinni się zastanowić. No po prostu przypadek Ślązaka powinien być takim podręcznikowym przykładem, jak nie należy realizować projektów inwestycyjnych w obronności.
Znaczy, pomysł jest dobry, żeby zrobić konferencję, ale poszedłbym o krok dalej. Myślę, że sprawą powinna się zająć prokuratura wojskowa.
A to oczywiście.
Bo to jest podstawowa kwestia, żeby wyjaśnić. W 2013 roku, w zasadzie w 2012, budowa miała zostać zawieszona, zakończona w ogóle w stanie, w jakim jest. I myślę, że tylko obawa przed działalnością prokuratury wojskowej spowodowała, że zdecydowano się kontynuować dalej tę jednostkę po to, żeby uniknąć sytuacji, że oto jest pewne dobro zmarnowane. W obecnym stanie ono jest ukończone. Choć efekt tego ukończenia moim zdaniem jest kiepski, bo po pierwsze powstała jakaś w ogóle nowa klasa nagle. Korweta patrolowa. No może coś takiego z czasem się wykształci, ale jest albo korweta, albo jest patrolowiec. Natomiast ta jednostka nie spełnia roli korwety, no bo nie ma stosownego uzbrojenia. na patrolowiec jest za duża, za szybka, zbyt paliwożerna. Przy tej prędkości no, ona może raczej bojowe wykonywać zadania. W związku z tym powstała korweta patrolowiec, dosłownie chyba na dniach, bo poprzednio to był tylko patrolowiec. Myślę, że sprawa jest wielce skomplikowana i wyjaśnienie, mimo że to jest tak bardzo uroczysty dzień, prawda, dzisiaj, ale i to podniesienie bandery jest no raczej skromne i w zamkniętym gronie z uwagi na fakt, że odbywa się w porcie wojennym, do którego dostęp jest utrudniony. Kormoran zbudowany w remontowej shipbuilding bez problemu. Podniesienie bandery było z publicznością na skwerze Kościuszki. Myślę, że ukrywanie tego w taki sposób też cokolwiek powinno sugerować.
Jest znaczące.
A panów zdaniem można mówić, że ta jednostka jest bardzo nowoczesna w sytuacji, kiedy niektóre urządzenia w teorii, no, nowe przecież, to ich gwarancja już zdążyła wygasnąć.
No tu Piotr pewnie więcej będzie w stanie powiedzieć, bo technicznie jest o wiele bardziej zorientowany, ale moim zdaniem nowoczesny to jest tylko kadłub. To jest kadłub, który jest no, z Meko 100, bardzo, bardzo dobrej fregaty zaprojektowanej na początku 1993 powiedzmy, więc jest to nowoczesne, no i to wyposażenie, które udało się zainstalować, typu napęd, ale to są rzeczy, na które utracono gwarancję już.
No właśnie, panie Piotrze.
Nie chcę bliżej tego komentować. Na pewno ta budowa trwała za długo i pewne elementy z założeń projektowo-konstrukcyjnych, mimo że oczywiście jest to oparte na koncepcji MECO, która sama w sobie jest dosyć nowoczesna, już same niektóre rozwiązania prawdopodobnie się już moralnie zestarzały. Pominąwszy to, że niektóre urządzenia zainstalowane na okręcie też mają już swoje lata i oczywiście może być kwestia tej gwarancji, chociażby ja przypuszczam, że w niektórych przypadkach przy niektórych urządzeniach była w jakiś sposób negocjowana i przedłużana gwarancja, ale to pewnie tylko ograniczonego zakresu dotyczy, czy samej gwarancji, czy tylko wybranych urządzeń, być może nie tych najważniejszych. Tak czy inaczej jest to okręt, który nam się zestarzał przed urodzeniem w zasadzie.
A ja zadam panom przewrotne pytanie, czy my w ogóle potrzebujemy floty wojennej? Bo tyle się różnych rzeczy dzieje dookoła wszystkiego, co jest związane właśnie z jednostkami morskimi, jednostkami marynarki wojennej, że właściwie może nie jest nam potrzebna.
Wie pani, ja bym sięgnął trochę do historii. Otóż polska marynarka wojenna w latach 60., 70., 80. pełniła określone zadania w strategii, agresywnej strategii Układu Warszawskiego. Ona miała swoje zadania polegające na tym, żeby przy pomocy jednostek obrony wybrzeża, tak zwanych, czyli niebieskich beretów, przechwycić przyczółki w Danii, Holandii ewentualnie i stworzyć do natarcia dla wojsk lądowych możliwości. I to była pewna zwarta koncepcja, pod którą marynarka wojenna była budowana. Stąd ogromna ilość okrętów desantowych, bezpośredniego takiego uderzenia rakietowego. Natomiast potem, czyli na początku tam 1991-92, zaczęła się tworzyć koncepcja związana raczej z zapewnieniem tylko obronności, czyli że Bałtyk, płytkie morze, no więc ewentualnie obrona minowa, dwa, trzy okręty podwodne do obrony i taka koncepcja wydawać by się mogła, była realizowana i nawet znalazła odzwierciedlenie w takim programie modernizacji dotacji polskich sił zbrojnych uchwalonym, przyjętym przez rząd w 2012 roku, czego efektem jest to, o czym mówimy dziś. Czyli niszczyciele min, program Kormoran, program Orka, 3 okręty podwodne i miecznik okręty obrony wybrzeża. I gdyby można było to zrealizować, to ta koncepcja jest wystarczająca i powiedziałbym niezbędna na potrzeby Polski i ewentualnie uczestniczenia w jakichś tam niewielkich misjach na Atlantyku. Polska marynarka wojenna niespecjalnie powinna poza Bałtyk wychodzić, a obecnie w ogóle nie może, bo nie ma czym. Więc to jest potrzebne w ramach nowej doktryny NATO, do której należy Polska. Nie można niczego nie mieć. Powiedzmy, że to mogą takie malutkie kraje typu Estonia, Łotwa, no my jesteśmy jednak poważnym uczestnikiem NATO, więc musimy dysponować ograniczoną, ale musimy. Czy to będzie realizowane? Mam duże wątpliwości co do tego.
No i to się zderza właśnie z rosnącymi obrotami handlu zagranicznego przechodzącymi przez polskie porty, ale nie tylko naszego handlu zagranicznego, również transshipmentów do krajów bałtyckich i na zaplecze Polski lądowe. To się zderza między innymi z takimi faktami politycznymi jak ekspansjonizm chiński. Chiny właśnie proponują Kłajpedzie przejęcie portu, wykupienie portu, ale chcą mieć więcej niż 50% udziałów i pakiet kontrolny, żeby móc decydować, na co rząd się nie chce zgodzić. Na szczęście chyba. Mam nadzieję, że u nas nikomu nie przyjdzie do głowy w nowych portach zewnętrznych pozwalać Chińczykom na ponad 50% udziałów i możliwość decydowania o dalszej przyszłości portów. Także no, jest jakiś kontekst polityczny, który nakazuje jednak zadbanie o marynarkę wojenną. Obecne plany, znowu odsuwające budowę okrętów albo proponujące jakieś rozwiązania pomostowe,
czy okrojone,
no nie napawają optymizmem. To jest tym bardziej smutne, że przynajmniej w sferze okrętów nawodnych mamy jednak możliwości. Co prawda Śląsk był tak długo budowany, ale mam nadzieję, że stocznia, która go tak długo budowała, tak jak już wcześniej powiedziałem, przede wszystkim nie ze swojej winy.
Tak, bo się okazało, że kiedy był zastrzyk pieniędzy, to ona zbudowała te jednostki praktycznie w ciągu 5 lat.
Byłaby, to i tak trochę już za długo. To i tak
no
trochę
to
za
prawda,
długo,
ale mamy tutaj kilkanaście, a pięć.
Ale powiedzmy, że jest zdolna uczestniczyć, może niekoniecznie jako wiodący, uczestnik w konsorcjach, ale przynajmniej jest w stanie w miarę sprawnie uczestniczyć w programie rozwoju czy odbudowy marynarki wojennej, ale jest też stocznia, która udowodniła w ostatnich latach, że dosyć sprawnie realizuje zamówienia. Mamy dość sprawnie realizowany, znaczy właściwie sprawnie, trzeba powiedzieć, że sprawnie realizowany program Kormoran 2 i program Holownik. Co chwilę na przykład, co prawda holowniki nie wygrywają wojen, ale są tylko, należą do floty pomocniczej, ale jednak jest to jakiś przejaw sprawności produkcyjnej. Oczywiście przede wszystkim świadczy o tym Kormoran 2, program Kormoran 2, który też idzie dobrze. I trzeba podkreślić, że grupa remontowa Holding może odpowiedzieć na zapotrzebowanie marynarki wojennej.
Znaczy, ja bym tak mocno nie stawiał tutaj na obecnie PGZ Stocznię Wojenną, bo jeśli ona miałaby budować swoją przyszłość w oparciu o polską marynarkę wojenną, to wróży jej bardzo szybkie zakończenie działalności, bo na razie dostała kontrakt na tamte 320 milionów złotych związany z remontami dwóch czy trzech okrętów wojennych.
I co dalej?
Ale na tym to się prawdopodobnie skończy. Myślę, że to, co obecnie nawet w ramach NATO się dzieje, a w związku z tym także w Unii Europejskiej, to jest fakt, że do kontraktów dla marynarki wojennej startują wszystkie stocznie. I to są po prostu przetargi i kto oferuje najlepsze warunki, najtańsze i zapewniające wykonanie, ten wygrywa. I tak właśnie dzieje się w przypadku budowy holowników, sześciu holowników dla marynarki wojennej, dla budowy tego programu Cormorant, tych trzech niszczycieli min, gdzie remontowa shipbuilding to wygrała i realizuje. Więc myślę, że nie ograniczałbym tu przyszłości polskiej ewentualnie nowo zbudowanej floty wojennej na stoczni wojennej, tak, byłej stoczni marynarki wojennej, bo to musi być otwarte. W tej chwili że stocznie, żeby funkcjonować, muszą korzystać z różnych, że tak powiem, źródeł finansowania, zarówno rządowych, jak i otwartego rynku, remonty, nowe budowy. To jest rzecz już nie tak prosta, jak było w poprzednim ustroju, tak?
No, tym bardziej nie można opierać na stoczni kojarzonej z nazwy z marynarką wojenną, że tak jak mówię, no, mamy silną dosyć grupę przemysłową, remontowa holding, która no, jasno zadeklarowała, że jest w stanie zaprojektować. No
tak, ale jest jeszcze Nauta, jest jeszcze tam morska stocznia remontowa Gryfia w Szczecinie i Świnoujściu. One mają niezbędne certyfikaty dla wykonywania usług dla marynarki wojennej. Byłbym tutaj za jednak w miarę otwartym rynkiem i przetargami, które sprawią, że no wygra ten, kto będzie najtańszy.
Zauważył kolega, że niektóre dosyć znaczące, duże remonty w ostatnim czasie zostały przydzielone w trybie bezprzetargowym.
Zauważyłem, że są bez przetargów wykonywane. Tak, no tak. I to jest pewien niedobry moim zdaniem związek Polskiej Grupy Zbrojeniowej z Ministerstwem Obrony Narodowej, a konkretnie z Wydziałem chyba, czy Inspektoratem Uzbrojenia, gdzie na takiej zasadzie miałbym pewne wątpliwości i na obecnym stanie rozwoju stoczni wojennej w Gdyni co do terminowości i utrzymania się w kosztach w przypadku obu tych remontów. Proszę sobie wejść na stronę tejże stoczni, stronę internetową i zobaczyć długą listę pracowników, którzy są poszukiwani przez tą stocznię od zaraz. Co oznacza, że ona nie ma jeszcze odpowiedniego składu personalnego do podejmowania się tego typu działań, jak remonty dla marynarki wojennej.
No dobrze, to w takim razie co robić dalej? Bo z jednej strony mówią panowie o przetargach, no ale żeby w ogóle cokolwiek robić, to trzeba mieć na to finansowanie. Niezależnie od tego, czy chcemy statki nabywać, czy je zamawiać, budować, czy najpierw nabyć używany i potem remontować. Skąd finansowanie?
No, pieniądze są. W budżecie 2,1 prawie procenta PKB idzie na wyposażenie wojska. Pytanie, jak to będzie podzielone. Siły powietrzne, siły lądowe, marynarka wojenna, trzy rodzaje sił zbrojnych. No niestety marynarka wojenna jest tutaj najsłabsza od strony wsparcia politycznego. Po pierwsze, ona jest w zasadzie ubezwłasnowolniona, bo nie jest decyzyjna. Nie ma swojego dowództwa, nie ma swojego, powiedzmy, jakiejś części udziału w budżecie, bezpośredniego przełożenia. Ona jest wciągnięta do tego rodzaju generalnego sił zbrojnych. Co robić? No myślę, że tylko nacisk polityczny jest w stanie sprawić, że potrzeby marynarki wojennej i potrzeby Polski, powiedziałbym Polski morskiej, zostaną dostrzeżone i jakaś część budżetu przejdzie na dokończenie no, tych programów Orka i Miecznik. Statki obrony wybrzeża i okręty obrony wybrzeża i podwodne. No.
A jeśli mówimy o programie Orka, tutaj są dwie koncepcje. Jedna nowe, nowoczesne jednostki, ale tu zdaje się program został przesunięty, jego realizacja na po 2035 roku. Tak. Mówi się o tym programie pomostowym, czyli kupujemy jakieś okręty używane, żeby je potem podremontować i dopuścić do służby. Co tu trzeba robić natychmiast, zważywszy, że nasi marynarze muszą się gdzieś szkolić?
Chyba wypożyczyć po prostu, jeśli się da, bo to jest moim... Musi istnieć no, jeden, dwa okręty podwodne, bo rzeczywiście ci ludzie stracą uprawnienia, tak jak się stało z pilotami latającymi na MiG-29, gdzie na skutek półrocznej przerwy wszyscy utracili uprawnienia do obsługi tego typu samolotów.
Jest teraz też muszą utrzymanie odbudowywać. Tych struktur przecież specjalistycznych,
To samo będzie z marynarzami z okrętów podwodnych, no bo w tej chwili chyba jeden Bielik popłynął znowu do remontowej na remont. Nie wiem, czy tam ten jeden ostatni Koben 60-letni jest zdolny do żeglugi, czy nie, ale gdzieś trzeba utrzymywać uprawnienia i się szkolić, więc czy kupować, tam chyba była mowa o Brazylii, dwa jakieś używane.
Tylko kwestia, że dwa używane to jest koszt jednego nowego.
Czy jak się da, no nie wiem, no, żeby była jakaś kontynuacja, ale nie program Orka jest programem najtrudniejszym, bo my sami nie jesteśmy w stanie zbudować. Więc tu niech się martwią ci, którzy za to odpowiadają, a nie skromni publicyści.
Drugi publicysta? Cegiełkę od siebie?
No, trudno tu coś dodać, bo tyle już zostało na ten temat słów wypowiedzianych i w programach publicystycznych, w rozmowach, na wizji, na foni i na papierze zadrukowanym, że trudno coś dodać. W dodatku panuje pewien chaos, bo jest wiele różnych koncepcji, wielu specjalistów, którzy wypowiadają przeciwstawne sądy, zdania. Także no rzeczywiście nie jest to na pewno łatwy problem do rozwiązania, ale przypuszczam, że przede wszystkim wszystko się rozbija o brak pieniędzy.
No i będziemy pewnie do tego tematu też jeszcze
jeśli
wracać.
Można,
ostatnie zdanie.
Taka refleksja, piękna rocznica, 101. Marynarki Wojennej, a ona niestety w nowe stulecie wchodzi ze statkami, które mają ponad pół wieku. No smutna refleksja, powiedziałbym, jakiś paradoks historii i ktoś, przepraszam, no po to jest rząd, żeby to zostało rozwiązane. No.
I więcej już na ten temat nie porozmawiamy. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Władysław Jaszowski, publicysta, Piotr Stareńczak, portal Morski, Basia Kopaczewska program realizowała, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.